Witam Państwa serdecznie w imieniu Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej na spotkaniu dyskusyjnym poświęconemu kilku publikacjom o relacjach o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 1939-1945. Jak do tej pory ukazało się 4 tomy z tego cyklu wydawniczego, a w nich opracowano dystrykty warszawski, relacje z dystryktu krakowskiego, lubelskiego i radomskiego. Z nami są dzisiaj uczestnicy tej dyskusji, jest autor opracowania tych relacji, profesor Sebastian Piątkowski, Instytut Pamięci Narodowej, oraz dr Jacek Młynarczyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Jeden z recenzentów.
Tak, jeden z recenzentów tychże publikacji. Proszę Państwa, najpierw moje pytanie do autora opracowania, czyli profesora Piątkowskiego. Skąd się wziął pomysł opracowania tych źródeł? Tym bardziej, że wiemy, że z upływem lat, z odchodzeniem osób zaangażowanych w pomoc Żydom, w ratowanie Żydów, coraz mniej mamy źródeł, które moglibyśmy wykorzystywać do tej problematyki. A tymczasem pojawiły się już 4 tomy zawierające relacje o pomocy udzielanej Żydom i planowane są następne. I pytanie do autora, do profesora Piątkowskiego. Skąd wziął się pomysł opracowania kolekcji prokuratora Wacława Bielawskiego?
No ja mówiłem o tym wielokrotnie, to ratownictwo tak zwane i sami ratownicy, to jest moim zdaniem jedno z największych zaniechań w powojennych badaniach. Złożyło się tak, że historia militarna, historia strzelana, jak to się mówi, czasami brzydko, przesłoniła te wielkie dokonania społeczne Polaków pod okupacją. Często przytaczam w tym kontekście przykład bardzo słabego stanu badań, na przykład nad strukturami Rady Głównej Opiekuńczej czy Polskiego Czerwonego Krzyża. Osoby tam pracujące i tam działające ratowały codziennie setki istnień ludzkich. Natomiast no, mało się o tym pamięta, bo to także nie było spektakularne. Ja zajmując się jako młody człowiek, podchodząc do tej tematyki, zaczynając interesować się okupacją niemiecką, okresem II wojny, szybko zdałem sobie sprawę z tego, że no brakuje nam po prostu źródeł do opracowania takiego tematu, przypomnienia ludzi, którzy narażali swe życie innych ludzi, ratując czy też pomagając im. No i kilka lat temu takim wielkim odkryciem przypadkowym stało się dla mnie uzyskanie informacji o tym, że w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej na ulicy Kłobuckiej w Warszawie znajduje się w spuściźnie po Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich właśnie taki zbiór ponad 2000 jednostek archiwalnych zawierających najróżniejsze materiały dotyczące ratownictwa. Pierwsze jednostki, które przejrzałem, dotyczyły no, tego mojego, że tak to powiem w cudzysłowie, dystryktu radomskiego i zdałem sobie szybko sprawę, że to jest kapitalny materiał. Właściwie w żadnym obiegu naukowym te dokumenty nie funkcjonowały i od właśnie Radomia i okolic, no szybko pojawił się pomysł, żeby te ponad 2000 jednostek archiwalnych skonsumować. Wydało mi się i chyba był to pomysł słuszny, że najlepszym rozwiązaniem będzie wielotomowa edycja. Udało się, stąd to nasze dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję bardzo za ten głos. A teraz pytanie do recenzenta jednego z tych tomów, do doktora Młynarczyka. Jak pan ocenia pomysł tej serii i jej wartość merytoryczną dla badań stosunków polsko-żydowskich i badań nad Holokaustem?
Muszę powiedzieć, że pomysł podobnej edycji tego typu dokumentów oceniam bardzo wysoko. To znaczy stosunki polsko-żydowskie ogólnie rzecz biorąc są bardzo ważną częścią badań nad zagładą i niestety cały czas mamy deficyt źródeł. To są bardzo specyficzne dokumenty, ponieważ mówią one głównie o zjawisku pomocy ludności polskiej, jaką niesiono dla ludności żydowskiej. I bardzo ważne jest to, że poprzez edycję tych dokumentów bardzo wydatnie możemy rozszerzyć bazę osób, które w tą pomoc były zaangażowane. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że no tutaj dokumenty te dotyczą generalnego gubernatorstwa, poszczególnych dystryktów. Druga kwestia jest taka, że w związku z panującymi warunkami prawnymi, z obostrzeniami prawnymi, taka pomoc w generalnym gubernatorstwie jako jedynym obszarze okupowanym ze strony niemieckiej była postawiona wyraźnie pod karę śmierci. Tak? Więc samo zjawisko pomocy na tych terenach nie jest zjawiskiem oczywistym. Ono daleko wykracza w mojej ocenie poza granice zwykłej ludzkiej solidarności, zwłaszcza, że ta kara śmierci mogła objąć nie tylko same osoby zaangażowane w tą pomoc, ale również ich rodziny, a zdarzało się, że również sąsiadów. Tak? Dlatego każde poszerzenie właśnie bazy nazwisk osób, poszerzenie okoliczności, w jakich działali, pokazanie, w jaki sposób można było, co trzeba było wykonać w ogóle, by nie zostać złapanym i tak dalej, no bardzo wydatnie rozszerza naszą wiedzę na ten temat i ukazuje specyfikę tych działań, tak? To może tyle.
Właśnie, dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu. W związku z tym pytanie do autora opracowania tych prezentowanych tomów, mianowicie jakie jest znaczenie tematyki stosunków polsko-żydowskich dla badań nad Holokaustem?
Oj, temat rzeka i właściwie tutaj wszyscy moglibyśmy o tym mówić bardzo długo. Oczywiście pierwsza sprawa, o której można powiedzieć i trzeba powiedzieć, że badania nad Holokaustem, może nie tyle same badania, co publikacje przedstawiają często, albo nawet w większości przypadków, proces zagłady bez kontekstu. Polityki prowadzonej przez Niemców na okupowanych ziemiach polskich. Właściwie jeżeli ktoś sięga do tej literatury, może odnieść wrażenie, że no, byli Niemcy, Żydzi skazani na zagładę, ratujący się w najróżniejszy sposób, Polacy, którzy gdzieś tam właściwie stali z boku i często można odnieść wrażenie, że Niemców tak naprawdę nie obchodzili i na takiej osi opowieści, na takiej osi narracji opowiada się właśnie o tych historiach. Mamy także publikacje, w których właściwie w okresie okupacji Niemców nie widać. I opowieści o ratowaniu, czy o zjawiskach negatywnych, bo ja często podkreślam i o nich musimy pamiętać, to są opowieści o jakiejś makabrycznej właśnie rozgrywce między ludnością polską, a ludnością żydowską, gdzie właśnie Niemcy stoją z boku i kibicują. To jest temat na inną rozmowę i na dalsze zagadnienie. Bardzo ważne w tych dokumentach jest to, że osoby, które pisały te relacje, czy składały zeznania przed prokuraturami, mówią właśnie o zagładzie, mówią o swoim strachu i bardzo często podkreślają to, że bały się o życie swoje, o życie swoich bliskich, cierpiały szykany ze strony sąsiadów, którzy dowiadywali się, że w ich akurat domu jest ktoś ukrywany. Także wydaje mi się, że akurat te dokumenty stwarzają bardzo szeroki kontekst i pozwalają także w tym dniu, jakże symbolicznym, spojrzeć na proces zagłady, zwłaszcza w mikroskali, w bardzo interesujący sposób. Ja kiedyś powiedziałem o tym, w pewnym momencie złapałem się, oczywiście od młodości odczytywałem się w najróżniejszych wspomnieniach, pamiętnikach, ale w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że to są wspomnienia, pamiętniki żołnierzy konspiracji, powstańców warszawskich, osób zaangażowanych w walkę z Niemcami, którzy opowiadali o bohaterstwie swoim, swoich kolegów, swoich bliskich. I właściwie ja nie znałem wspomnień, gdzie ktoś napisałby, no nie zrobiłem nic, bo się bałem. Dzisiaj się tego wstydzę na przykład. Albo byłem przerażony, byłem sparaliżowany ze strachu. Albo żałuję tego, że komuś pomogłem po latach, bo wiem, że gdybym nie pomógł, losy moich bliskich potoczyłyby się inaczej. Takich właśnie bardzo szczerych ocen, z jednymi możemy się zgadzać, z innymi nie. Te dokumenty są pełne i wydaje mi się, że to także jest ich atut.
Tak, więc myślę, że te źródła, te relacje, które prezentujemy w tych tomach, tak naprawdę pokazują nowe, może czasem do tej pory nieznane, wymiary rzeczywistości okupacyjnej, w jakiej żyli nie tylko Polacy i Żydzi, ale wszyscy obywatele państwa polskiego i przedstawiciele aparatu okupacyjnego.
Ja, jeżeli można, to dodam słowo. Widać z nich, i to jest bardzo ciekawe, że strach przed Niemcami był paraliżujący i strach był powszechny. I mówimy o realiach, gdzie właściwie opisując wieś, ci ludzie pomagają ze świadomością, że w każdej chwili mogą pojawić się Niemcy, żandarmi z najbliższego posterunku zazwyczaj, którzy są całkowicie bezkarni, mogą zabić, spalić, zniszczyć. W tym kontekście to bohaterstwo, o którym tutaj Jacek właśnie mówił, o jego wymiarze, ten wymiar jest jeszcze większy.
Tak, a więc w tym kontekście też możemy zrozumieć, że strach przed okupantem niemieckim był jednym z najważniejszych elementów kontekstu okupacyjnego, który niekiedy umyka w badaniach naukowych. A teraz wracając do samej publikacji. Zawiera ona nowe źródła do stosunków polsko-żydowskich, do zagłady Żydów, do badań nad zagładą Żydów. Natomiast jest pytanie do doktora Młynarczyka, jakie są możliwości odkrywania nowych źródeł, skoro znaleźliśmy taki zbiór, który można wykorzystać do tych celów. Jak można odkrywać nowe źródła do badania stosunków polsko-żydowskich? Mam na myśli też archiwa zagraniczne czy krajowe.
Zagadnienie nie jest proste, to znaczy nie da się tego w żaden sposób przewidzieć ani zaplanować, gdzie takie źródła mogą się znajdować, tak jak w tym przypadku nagle natrafiono na ten zespół archiwalny i nagle zdecydowano się zająć nim dużo szerzej. Olbrzymie znaczenie dla faktu, że tych źródeł będzie coraz mniej, nie jesteśmy już w stanie wywoływać nowych źródeł praktycznie, ponieważ ludzi, którzy przeżyli czasy okupacji niemieckiej, nawet jako dzieci, jest już stosunkowo niedużo. Tak? Od końca wojny minęło 75 lat. Osoby, które w tym czasie były dorosłe, są no, praktycznie pomiędzy w przedziale wiekowym między 90 a 100 lat. Tak? Dzieci, które wtedy żyły, są w przedziale wiekowym między 80, 85 a 90. Tak? Więc jeszcze można do nich docierać, ale jest to no, już bardzo sporadyczne. Natomiast takim mało wykorzystywanym źródłem są na przykład relacje zebrane troszeczkę wcześniej, jak na przykład przez Shoah Foundation założone przez Stevena Spielberga po jego filmie o liście Schindlera, tym sławnym nagradzanym. Jest to zespół 52 tysięcy nagrań zdeponowanych na jednym z uniwersytetów w Kalifornii. Dostęp do tej bazy tych relacji mają jeszcze 4 uniwersytety amerykańskie, a najbliżej nas to Uniwersytet Techniczny w Berlinie, który otrzymał ten dostęp, można do nich pojechać. No to nie jest jednak wyprawa za ocean, można by z tego korzystać. Spodziewam się, że tam w tych relacjach znajdzie się dużo bardzo ciekawych informacji. Jeżeli chodzi o stronę niemiecką, poza różnego rodzajami wspomnieniami, wspomnień, które zostały po niemiecku opublikowane, najbardziej obiecujące są akta sądowe, które przechowywane są w Archiwum Federalnym w filii w Ludwigsburgu. Tych akt są dziesiątki tysięcy, to znaczy odbyło się dziesiątki tysięcy procesów. To idzie w miliony stron przesłuchań. I no, sam korzystam z tych akt od wielu, wielu lat i sam wiem, że znajdują się tam informacje również na temat, ogólnie rzecz biorąc, stosunków polsko-żydowskich, ale również na temat pomocy polskiej dla Żydów, z tym, że przeszukiwanie tych akt jest niezwykle żmudne, dlatego że te procesy, pojedyncze procesy, jeżeli były prowadzone przez prokuratorów w Ludwigsburgu, to jest taki odpowiednik naszego pionu ścigania w IPN-ie, tak? To oni inicjowali większość procesów od 1959 roku i dopiero po zgromadzeniu materiału dowodowego na tyle, że widzieli, iż proces rokuje na zakończenie sukcesem, przekazywali do odpowiedzialnych prokurator krajowych w całych Niemczech federalnych. No i teraz, tak jak mówię, jeżeli by przeszukiwać te procesy pod kątem tylko i wyłącznie stosunków polsko-żydowskich, no to na taki proces, w którym z mojego doświadczenia, który składa się z wielu tomów, z 30, z 50 tomów, czy z 15 tomów, no wszystko jedno, ale dużych objętościowo jednostek archiwalnych, to takich skarbów, które się wydobędzie, może być kilka. Tak? Może być kilkanaście, a może być jeden. Tak? Może też być zero, jeżeli będziemy mieli pecha. To nie jest w ten sposób, że da to się przeszukiwać jakoś na zasadzie bazy danych, bazy nazwisk. To są, po prostu trzeba czytać zeznania przed prokuratorami. Tak? Z drugiej strony te procesy były robione w sposób bardzo solidny i tym, co jest bardzo ważne, jest to, że znajdują się w obrębie tych zeznań nie tylko zeznania na przykład tutaj z terenów Polski, czyli Polaków, które były przeprowadzane jako pomoc prawna przez Główną Komisję swego czasu, w latach 60. głównie. Tak samo znajdują się kopie polskich procesów, prawda? I zeznań przed tymi procesami, ale przede wszystkim znajdują się bardzo obszerne zeznania ocalonych żydowskich, którzy opowiadają często, no już szerzej, i to z całego świata, tak? O okolicznościach ocalenia, kto im pomagał, gdzie, dlaczego, jak to się znalazło. Więc tego rodzaju rzeczy można tam znaleźć. Fantastyczne jest to, że tak jak mówię, te procesy były robione z bardzo dużym rozmachem, więc na przykład jeżeli ocaleni znajdowali się w Argentynie albo w Australii, to odpowiednie placówki dyplomatyczne niemieckie zapraszały ich na tym obszarze do ambasady i przyjmowały zeznanie, więc pod tym względem jest to bardzo szerokie. Czyli w Niemczech to wydaje mi się, że to jest taki typ źródła, który gromadzi w sobie jeszcze skarby i który w zasadzie no, jeden człowiek za życia tego nie przebada, tak? Czyli trzeba by to zrobić. Jako ułatwienie powiem, to znaczy tak, dostęp do tego jest lekko utrudniony w tym sensie, że nie można fotografować akt. W Bundesarchiv w centrum, znaczy w centrali w Lichterfelde w Berlinie akta już można fotografować samemu. Natomiast tutaj trzeba zlecać prywatnej firmie robienie odbitek, co jest dość żmudnym procesem. Natomiast cały Ludwigsburg znajduje się w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, gdzie można go sobie po prostu zwyczajnie przegrać na pendrive'a, jeśli się zmieści. No, wziąłbym kilka pendrive'ów, tak? Więc może tutaj też jakiś apel do IPN-u, by po prostu zadbał o to, by Ludwigsburg znalazł się również w waszych zbiorach na zasadzie jakiejś umowy pomiędzy państwami czy między archiwami. Natomiast no jeszcze inne takie obiecujące miejsca, nie znam się na tym, bo byłem co prawda na Ukrainie, ale w innym kontekście, nie szukałem tam materiałów do stosunków polsko-żydowskich. Natomiast no kilka lat temu, dwa czy trzy, mieliśmy otwarcie ukraińskich archiwów, w tym archiwów Służby Bezpieki Ukrainy. Tam też mogą leżeć skarby, no ale nie jestem w stanie powiedzieć, w jakich zespołach tego szukać. W każdym bądź razie te archiwa są w tej chwili na Ukrainie tak dostępne jak w Polsce. Nie ma żadnych ograniczeń, tak? I ostatnia rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to przede wszystkim wspomnieniówka wszelkiego rodzaju. Po pierwsze, relacje żydowskie zbierane z jednej strony w Żichu, cały czas jeszcze nie do końca są wyczerpane, 7000 bodajże 300 relacji i 200 chyba 30 pamiętników obszernych, tak? Następna rzecz, takie samo coś znajduje się w Muzeum Holokaustu, oni osobno gromadzą, niezależnie od tej Fundacji Spielberga. I podobne zbiory relacji, testymonii różnego rodzaju znajdują się w Yad Vashemie, w archiwum, tak? I największy dla nas problem to jest bariera językowa. No przede wszystkim w Izraelu cała wspomnieniówka, nie tylko ta zebrana w archiwum Yad Vashem w formie tych relacji, ale również wydana drukiem w języku hebrajskim, czasami widysz. Ona jest cały czas dla badaczy